Tata był legionistą i później dostał działkę na Kresach właśnie. I tam się ożenił z miejscową osobą, Polka, ale Białorusinka. Osada Laskowicze Wielkie, około 20 kilometrów było do Berezy Kartuskiej. Takie słynne miasto, na pewno pani redaktor wie, o co chodzi. No, tam się urodziłem, to znaczy jakiś czas przebywałem tu w Łodzi u babci, a później jak już do szkoły musiałem pójść, tam chodziłem do szkoły. A osada leżała tak między dwoma wioskami na granicy, Ukraina, Białoruś. Także z jednej strony była wioska ukraińska, z drugiej białoruska. Ja jestem 24 rocznik, z grudnia co prawda, ale jeszcze 24. Tyle o tym. No tam kończyłem szkołę siedmioklasową. I w końcu 10 lutego oczywiście zgarnęli nas wszystkich. No i trafiłem na Syberię. Solidny mróz panował, akurat tak się złożyło, że mróz był ponad 30 stopni. Do tej stacji nas tam, to młodsze pokolenie, co było, bo nas było sporo, ja byłem najstarszy, było dwóch braci bliźniaków i dwie siostry bliźniaczki, to było nas pięcioro i szósta była malutka, półroczna Elżbietka. Te dzieci no, były tam jakieś pierzyny, coś tam mama zrobiła, co mogła, bo ja i ojciec staliśmy pod bagnetami na tym, także nie mogliśmy brać udziału w tym spakowaniu się jakimś tam. A w tamtym czasie 15-latek to nie był dzisiejszy, już był taki prawie dorosły, tak? No już zajmowałem się gospodarstwem, pomagałem ojcu przecież we wszystkim. Tam była stacja Budeń, obok Berezy Kartuskiej. Załadowali nas do transportu takich bydlęcych wagonów. Zatrzęśnięto. Zjechaliśmy, prawda, no, przez Moskwę nawet. To słyszeliśmy, bo stacja jednak była jakaś tam. Słyszeliśmy tą, bo okienko było otwarte, takie skrata była, rozmowy i widzieliśmy mniej więcej, gdzie jesteśmy. Do miejsca przeznaczenia przybyliśmy w marcu. Także jechaliśmy cały miesiąc tym pociągiem. Wołogodzka oblast, Wożegodzki rejon. I Zielonoborski Specpasiołek, to się tak nazywało. Specjalny taki obóz przesiedleńczy, czy jak to nazwać, nie wiem, jak przetłumaczyć na polski. Wyrok był skazujący na 10 lat przymusowej pracy. To znaczy ja i ojciec, matka, no, czy dorośli. Siostry były z 32 roku. A bracia byli z 35. No i ta półroczna Ela, tak, Elżbietka była. No w tej chwili z moich braci to żyje tylko jeden. Już niestety ja i ten brat mieszka w Kożuchowie w Zielonogórskiej. W 1941 już, w grudniu, dowiedziałem się, że powstaje polskie wojsko, bo były założone kołchoźniki takie. Taki razie węzeł to była cała łączność z tymi władzami, bo oni kierowali, pobudkę robili, wychodziliśmy do pracy, do lasu, na polecenie wszystko robiliśmy przecież. To nie było tak, że my tam sobie chodziliśmy jak chcieliśmy, tylko musiał być rygor jakiś. Traktorzysta, z którym pracowałem już później jako pomocnik traktorzysty, Rosjanin właśnie, przyniósł mi wycinek z gazety, z rosyjskiej oczywiście, i wetnął mi do kieszeni. I w ten sposób się dowiedziałem, że powstaje polska armia. No i cóż, tam opuścić teren to nie było tak tego, bo tam można się było tylko zimą dostać po rzece lodem. Do stacji było 70 kilometrów, to proszę sobie wyobrazić, tymi lasami bagnami. No. No takie dzieci to w ogóle, no to matka powiedziała, aha, ojciec został aresztowany jeszcze przed tym, tam coś, nie wiem, coś przeskrobał, no po prostu. I był zabrany, wywieziony do więzienia. I tak, że ja zostałem jako najstarszy pomocnik mamy, ale jak powiedziałem mamie, że to jest przykre, to mama powiedziała, nie ma co robić. Był to grudzień. Także mogłem sobie pozwolić, bo ta rzeka była zamarznięta. Puściłem się w tą podróż. Po drodze trafiłem do innego takiego obozu, który był bliżej tam, tej stacji Bożej. I tam poszedłem do tych Polaków różnie, tam też byli. Tam zostałem przyjęty jakoś tak zupą. Z obiorek ziemniaków. Ta pani dostała paczkę z ziemniakami i po prostu podzieliła się, poprosiła mnie na tą zupę. I następnego dnia szedłem dalej. Spotkałem takiego innego też wędrowca, z tym, że on był starszy. To był kapral przedwojenny, też tam gdzieś w obozie był i też wędrował. No i on zaopiekował się mną. Miał więcej wiadomości. Wiedział, gdzie organizowany jest, chodziło tu o konkretnie obóz Ołk. Tam Anders zakładał pierwsze jednostki. Ale niestety tam, gdzie zostaliśmy przyjęci, skierowano nas do Czakpaku. To jest miejscowość w Uzbekistanie, w górach Altaju. Był taki obóz przejściowy, gdzie organizowana była 8. Dywizja Piechoty. Ale tam zjechało się towarzystwo chore, przeważnie tyfus. Panowało strasznie. No oczywiście ja też zachorowałem na tyfusy. Przechodziliśmy kwarantannę przez, nie wiem ile to trwało, 3 tygodnie, 2-3 tygodnie. Trudno mi powiedzieć, bo tutaj jest przerwa. Miałem taką wysoką temperaturę. Wyszło nas tam niewielu z tej kwarantanny, bo codziennie wynoszono nieboszczyków. Komisja była ciekawa, bo pierwszy to był ksiądz. I szło się takim stół, tak był postawiony w takie litery L. To były takie gliniane chałupki takie. Na środku tego stała waga. No i teraz trzeba było się przejść przy tych wszystkich osobach. Każdy coś tam zadawał pytania. Ale najważniejszy dla mnie to był lekarz. Bo mówię, jak tutaj to wiadomo, tam jakieś słowa padają i odpowiedzi albo, albo. Ale lekarz decyduje. Teraz tak, wiadomo, ledwo chodzę, trzymam się stołu, prawda, bo po tej chorobie to człowiek był słaby. Zresztą na takiej diecie, jak tam dostawaliśmy też, to też było, no. W każdym razie od tego stołu ostatniego, ta stanowiska do tego miejsca, do tej wagi, gdzie stała ta i lekarz był, Znaczy, dawałem się na bieg. Nie marsz, tylko po prostu biegiem, żeby stanąć pod tym. I oparłem się i jestem zdrów. Lekarz nie jest głupi, prawda, bo tego, ale wrócił się do komisji, mówi, klepnął mi po ramieniu, mówi, a młody jest, to jakoś tam wyjdzie. To już byłem przekonany, że zostałem przyjęty. Przekraczaliśmy granicę przez Morze Kaspijskie, przyjeżdżał do nas i granicę przekraczaliśmy. Lądowaliśmy w Persji i tam spotkałem ojca. To znaczy, tam wyczytywano, bo przydzielano, wiadomo jak to organizują się jednostki, to wyczytywano nazwiska i do którego oddziału mam się tam dostać. A ojciec pracował w kancelarii. Wpisywał te wszystkie dane. On widocznie przeszedł w Uzułku, nie wiem dokładnie, bo to trudno określić to. Był to płaszcz. Tam jeszcze przechodziliśmy taki kuracyjny 2 tygodnie. Był obóz normalnie tak w ten sposób, że na okrągło dostawaliśmy ryż. Coś tam było wrzucane do tego kotła, nie wiem co. W każdym razie były tylko takie wiórki tam były i ten ryż bardzo tłusty był, że nie można było tej manaszki, którą posiadałem, umyć. Wody też za dużo tam nie było, woda była wydzielana. Także były trudne warunki. Zachorowałem też na taką chorobę, czerwonkę jakąś. Tak. Później zabrano nas samochodami do Teheranu. W Teheranie staliśmy 2 tygodnie chyba też. Obsługiwali nas i Hindusi. Bo wiadomo, byliśmy, to cienie prawie były, w większości. Niektórzy tam, którzy byli gdzieś starsi, gdzieś byli w kołchozach, to mieli lepsze warunki żywnościowe, to mogli sobie tego jakoś tam dokradali, dobierali i chociaż jakieś zboże czy coś, to tłukli na kamieniu i robili jakieś lepioszki, a w lesie to co? To wyczerpany byłem. Kończyła się ta kuracja i z Teheranu przewieziono nas do obecnego Izraela. To wtedy był Tel Awiw pod zarządem brytyjskim. Tam znów byliśmy kilka, to już był po wyzwoleniu Afryki, bo już po Tobruku było, a wtedy transportowano rannych właśnie z Tobruku i Australijczyków przeważnie. I zawieziono nas do południowej Afryki. To było dominium brytyjskie. Tam byliśmy 3 miesiące kurowani. Stamtąd wróciliśmy do Anglii. To znaczy wróciliśmy, byliśmy. Z tym, że już konwojowaliśmy Włochów. Mieliśmy na statku coś koło 6 tysięcy. Byłem na obronie przeciwlotniczej. Nasz szwadron akurat, w którym ja służyłem, został w całości utrzymany z tym, że zmieniliśmy broń, stworzono z nas samodzielny szwadron CKM. Z tym plutonem przeszedłem całą kampanię od Caen do Villesan. Przez całą Normandię, Belgię, Holandię, no i później Niemcy. I skończyła się ta parada w Villeshafen, tam gdzie odebraliśmy kapitulację Niemiec. Skończyła się wojna. Zostało nic. Dowiedzieliśmy się, że Polska została podzielona. Tak. ta część, z której się urodziłem, już nie ma w Polsce. I teraz ja skończyłem lat 20, zawodu żadnego, 7 klas, bez dokumentu żadnego, że skończyłem te 7 klas. No i trzeba coś robić. A oprócz tego przy tej podróży, tu już, tak powiem, na trasie walk, zostałem ranny, wpadł mi fosfor pod język. Ratowałem kolegę, który był obsypany fosforem, palił się po prostu. I ciąłem mundur, zdejmowałem i on się szarpał, jak krzyczałem, uspokój się i w tym momencie ten fosfor, który tam z tego munduru gdzieś tam, jakieś dziebko dosłownie, zakrwawiło, no i koniec, tam mi się nic nie działo, no to zagoiło się i w porządku. Ale z czasem zaczęło mi tam wyrastać takie, jakieś, no wstyd było się zgłosić do lekarza z frontu, no bo jak załogę zostawić, przyjdzie ktoś świeży, to coś, to nie było tak, a oprócz tego wstyd, no tam jakieś tego, byle co i z tym jeździłem tak sobie, jak tylko mogłem. Ale wojna się skończyła, to urosło tak, że już nie mogłem łyżki włożyć. No, poszedłem do szpitala, no, operacja. Tutaj mam egzaminy, nie mam dokumentów żadnych, że skończyłem. Muszę teraz po prostu zdawać egzamin, ale że w szpitalu. Widoków nie ma, bo tych rannych, ten bez ręki, ten bez nogi, ten... Tego to był kanadyjski szpital dla całego korpusu, bo my podlegaliśmy drugiemu korpusowi kanadyjskiemu bezpośrednio w walkach. A na tym też leczyli nas Kanadyjczycy. Wyprosiłem. Musieli zrobić badania. Ja się tam na tym absolutnie nie wyznawałem. Dla mnie to było, mi się wydawało, że to tam wyciąć ciach-ciach i sprawa załatwiona. A jakaś sprawa, no tu hop-hop-hop, to nie ma tak tego. Mówię, no to jak nie trafię na egzamin, no to już się nie dostanę do tej szkoły. Te badania widocznie podejrzewali, ja tak sądzę teraz, to się orientuję, że to mógł być rak. Dlatego mnie trzymali, bo zostałem zoperowany, wypalano mi elektrycznie. Okropnie to śmierdziało, no ale w każdym razie do dziś mam spokój. Zoperowano elegancko i nie było żadnych problemów. Wróciłem do Polski w maju 1947 roku. W Łodzi pracowałem tutaj w fabryce firanek. Mama w 1946 roku wróciła z dziećmi, z tym, że Elżbietka zmarła, ta malutka nie wytrzymała. A resztę mama sobie jakoś poradziła tam. Jak się dowiedziałem, to Rosjanką wróżyła. Opowiadała im dla maluki. No i dostawała tam tą żywność jakąś. W ten sposób utrzymała tą rodzinę. Tata został, nie mogłem, starałem się, żeby pojechać. Dopiero w 60 roku udało mi się otrzymać paszport, bo wizę brytyjską dostawałem. Jedna się kończyła, drugą mi przysyłali. Byli zorientowani, jak wygląda, także ja na bieżąco miałem wizy, tylko nie miałem paszportu. Co poszedłem do paszportu, to a to tamto, a to tamto a w końcu powiedzieli, że nie dostaniesz. Już no. Ale po 3 latach jakoś udało mi się i z córką byłem. Tata przyjechał, odwiedził rodzinę, wszystko. No i wrócił z powrotem i w 65 zmarł. Thank you. co tu jest. Aha, tutaj dziękujemy wam Polacy, chyba jest. Coś tam.
Czyli tam w tym podziękowaniu dla Maczka, w tej paradzie, co pan też brał udział?
Tak, tak. Tu jest holenderski taki.
Niech to będzie dla nas mieszkańców Bredy w Holandii pomnikiem trwałej wdzięczności dla dzielnych bohaterów pierwszej polskiej dywizji pancernej. Przybyliście z kraju dalekiego i nieznajome są wasze nazwiska, lecz na przyszłość staliście się cząstką nas i nigdy was nie zapomnimy. A ta panna z warkoczami?
To jest Holenderka. Taka. Byłem u nich na Wigilii pod choinką, bo staliśmy tam nad Mozą, ostrzeliwaliśmy Niemców po drugiej stronie. Była akurat Wigilia. Przyszła, poprosiła nas, mnie szczególnie poprosiła do siebie na choinkę. Inni gdzieś tam gdzie indziej poszli, to jest Belgijka, dziewczynka, tutaj chłopcy ucztują, to w Bredzie jest czyszczenie broni.
A to jest taka mała replika tablicy autentyczna, tak, która zawisła w Bredzie.
Tak.
29 października 2014 roku, czyli przed rokiem. Bohaterskim żołnierzom pierwszej polskiej dywizji pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka w 70. rocznicę wyzwolenia Bredy. Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków, Polska Parafia Rzymskokatolicka w diecezji Brema. Tak. I to każdy żołnierz jeszcze żyjący dostał zapewne
tak,
coś
tak,
takiego.
Każdy.
I tu jeszcze ten orzełek.
O. Tak.